imię Daniel to tyle samo, co Bóg sądzi. Księga Daniela jest bardzo tajemniczą księgą, ale mówi przede wszystkim o dwóch momentach z historii zbawienia. Pierwszy moment to są czasy Antiocha Epifanesa IV, który chciał zupełnie zgasić wiarę w Boga Jahwe w Izraelu. Poprzez wiarę naród wybrany wyłamywał mu się z monolitu, narzucić wiarę w bogów greckich, no i dzięki temu miałby, jak powiedziałem, monolit. Tymczasem, jeżeli Izrael wierzy, że ma innego króla, a nie Antiocha Epifanesa. Epifanes to objawiający się Bóg po grecku. Objawiający się. I to ja jestem objawiającym się Bogiem. Bóg Jahwe był dla niego konkurentem i wszczął niezmiernie radykalne, ostre prześladowania w stosunku do tych Izraelitów, którzy byli wierni wierze. Ale okazuje się, że właśnie te prześladowania uratowały wiarę w Boga Jahwe. Ponieważ wtedy, kiedy Epifanes IV zaatakował wiarę Izraelitów, Izraelici zaczęli doceniać sobie wiarę w Boga Jahwe. Zaczęli się odradzać duchowo. Bo przedtem asymilacja następowała poprzez to, że spotkali się z kulturą grecką. Kultura grecka tak przewyższała inne narody, gdy chodzi o literaturę, sztukę, kulturę, piękno, że wzbudzała podziw. Dlatego o Rzymianach mówi się, że Rzymianie podbili Grecję militarnie, ale duchowo to Grecy podbili Rzym i wtedy też narzucili nihilistyczne obyczaje i wielkość Rzymu zaczęła gasnąć. Tak samo rzecz się miała i z narodem wybranym. To, co było greckie, bardzo Żydom imponowało, olśniewało. A więc olimpiady, ćwiczenia fizyczne, kultura fizyczna. No i istotnie wielu Żydów odchodziło od wierności Bogu Jahwe. I wtedy Bóg dopuścił dzieło Antiocha Epifanesa. On jest w Biblii typem antychrysta ze względu na swój program polityczny. Później będzie wspominany w Apokalipsie. Prześladowania trwały 3,5 roku i później ta liczba powtarza się w Apokalipsie. To jest jedna uwaga. Drugi moment, o którym mówi Księga Daniela, Bóg osądzi, to jest prorocza zapowiedź, jak Izrael, który jest przekonany o poprawności swej wiary w Boga Jahwe, jak Izrael przyjmie prawdziwego Boga, który w Jezusie zszedł do Izraela. Okaże się, że Izrael prześcignął pogan, prześcignął pogaństwem, pogan, nie przyjmując Jezusa Chrystusa. I dlatego też Księga Daniela chciałoby się powiedzieć przekornie, przewrotnie. Izraela nazywa Nabuchodonozorem. Sanhedryn nazywa Nabuchodonozorem. Mówiąc o królach pogańskich, jak Nabuchodonozor i inni, babilońskich, później perskich, że oni się w pewnym momencie nawracają. A historia nie zna takich faktów, żeby się Nabuchodonozor nawrócił. Przez to chce wstrząsnąć Izraelitami, Żydami. No ale mam wrażenie, że Żydzi nigdy nie odnieśli Księgi Daniela do siebie. Nigdy nie pokajali się tak, jak tutaj Daniel proponuje im, by się pokajali, odrzucając Jezusa Chrystusa. Na temat Księgi Daniela, pamiętam, przed Bożym Narodzeniem dałem dość potężne katechezy. I dałem też schemat, jak ona jest zbudowana, że jest zbudowana w oparciu o świecznik. Zainteresowanych odsyłam i do szkoły biblijnej na temat Ewangelii Jana i do tego, co było przed Bożym Narodzeniem. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzę wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie. Mili słuchacze, ten tekst nie wymaga komentarza. Sami to słyszycie i widzicie. Wystarczy tym żyć. Powaga tych zdań, które Jezus wypowiada, polega na tym: nie unieważniajcie mego krzyża, mego sądu krzyża nad tymi, wśród których żyjecie. Nie unieważniajcie. Od sądzenia jestem ja, bo ja jestem wystarczająco mądry i sprawiedliwy i dobry. Po to przyszedłem na ten świat jako miłość Ojca i w krzyżu pokazałem i świętość absolutną i absolutne miłosierdzie jednocześnie. Na siebie wziąłem grozę grzechu, ale też wam daję zmartwychwstanie niepojęte miłosierdzie. Nie unieważniajcie, nie wyręczajcie mnie. Niech się w was dokonuje nieustanny cud, który ja zainaugurowałem w krzyżu i zmartwychwstaniu. Nieustanne przeistaczanie zła w dobro. Odmierzą wam taką miarą, jaką wymierzycie. O dziwo, idąc na tamten świat przez śmierć, wręczamy Chrystusowi miarę. Tak mnie, Jezu, potraktuj. Źle odbieram w telewizji, ilekroć słyszę wypowiedzi. No najczęściej to niestety kobiet. No, że ktoś tam z rodziny na skutek pomyłki lekarskiej zmarł. Ja mu nigdy tego nie daruję, będę dochodzić sprawiedliwości. Skóra mi cierpnie. Chciałby się być: babo, przecież ty staniesz przed Chrystusem. Oczywiście powody są różne, ale te wypowiedzi nigdy nie przebaczę. To są straszne, straszne. Nigdy nie przebaczę. To w zasadzie jest rezygnacja ze zbawienia. W zasadzie. A jednocześnie, jeśli my się zdobywamy na przebaczanie, to tam głęboko w nas aniołowie śpiewają wielkie dziękczynienie, uwielbienie, że to stworzenie powtarza piękno krzyża. I prywatnie ja tutaj mówiłem, jak dwa razy spoglądając na mego Ojca, zobaczyłem w nim jakby archanioła, człowieka bezgranicznie szczęśliwego. Pierwszy raz, jak na Syberii stanął w drzwiach, milczący, ale stał chyba 15 centymetrów nad ziemią ze szczęścia, zmierzył nas wszystkich szczęśliwym wzrokiem i powiedział: słuchajcie, mam przy sobie paszporty, jedziemy do Polski. Wyciągnął i pokazał. Ja to, te paszporty nazwałem obietnicami. I te obietnice nas od razu zmieniły naszą radykalną sytuację na Syberii. Cała groza Syberii odeszła. My żyjemy na Syberii, a czujemy się już w Polsce. I tak trzeba czytać Pismo Święte jako obietnicę. Mam paszport do domu Ojca. I drugi moment, kiedy wróciliśmy z Syberii i tak się złożyło, że uczy się w Roztoczu, rzecz miała miejsce, że koledzy mego brata, a mój brat był ich dowódcą, zginął 3 dni przed kapitulacją Niemiec. Tuż obok naszej wsi brali udział w likwidacji resztek partyzantki ukraińskiej, żeby Polacy mogli wrócić tam na swoje. Dowiedzieli się, że sąsiednia wieś to jest Huta Lubycka. Jeden z nich krzyknął, przecież Zbyszek był z Huty Lubyckiej. Pytają Ukraińców, czy tam mieszkał Wołoszyn Karol? Tak, mieszkał, ale został wyziony na Syberię. Ktoś się włącza i mówi, ale już wrócił z Syberii, jest w Bełżcu. Taki wywiad mieli. Wybrali się za zgodą dowódcy, przyjechali do nas, skraca mocno tę scenę, namówili ojca za drugim razem, bo kilkakrotnie nas odwiedzali i wzięli, żeby zobaczył, co ocalało po czasach panowania partyzantki ukraińskiej na gospodarstwie kogoś, kto się uważał za Polaka. Same ruiny i zgliszcza. Sam raz przyjeżdżali przez nasze podwórko, bo droga prowadziła przez podwórko. Pytają ojca, gdzie wasze gospodarstwo? No właśnie przyjeżdżamy. Popatrzyli, a teraz proszę nam pokazać, gdzie mieszkają ci, którzy spodowali wasze zesłanie na Syberię. I wtedy sumienie, anioł ojcu przypomniał kazanie na górze. Dokładnie ojciec powiedział kazanie na górze. I powiedział, panowie, nawet gdybyście mnie zabijali, to wam nie powiem. Więc zrobili sobie ucztę strzelaniny po całej wsi, żeby posiać postrach, wyżyć się przez to. Ale gdy jechali w kierunku sąsiedniej wsi, Manastyra, gdzie też brat Albert miał swoją pierwszą samotnię, ojciec zerknął w prawo i widział tego Ukraińca, który był głównym autorem naszego zesłania na Syberię, jak szedł po podwórku. Gdyby powiedział, to jest on, rozwaliliby go. Gdyby wskazał zaraz po lewej ręce drugiego, rozwaliliby go. Ale czy byłby szczęśliwszy? I jak wrócił i opowiadał, i w pewnym momencie spojrzałem na ojca i w nim zobaczyłem archanioła. Naprawdę Bóg się w nim obecnił. Bóg się w nim obecnił. I ja, jako najmłodszy, powiedziałem archanioł. Archanioł. Niby ojciec, a właściwie archanioł. Taki był szczęśliwy. Taki był szczęśliwy. Nie liczyło się to, że ruiny całego dorobku jego życia. On im powiedział, panowie, do tych kolegów mego brata, wróciliśmy wszyscy szczęśliwi. Przed syłką na Syberię, pół godziny było na zebranie się, uklękliśmy wszyscy przed obrazem Matki Bożej, mówili po twoją obronę. A jestem przekonany, ja mający 6 lat, ale pamiętam, że wszyscy płakaliśmy. Że to pod twoją obronę przeniknęło Maryję do końca. I ta opieka była. I dlatego też Maryja sprawiła, że te kilka miesięcy wcześniej myśmy jesienią przyjechali na paszport, a nie wiedzieliśmy, że tak szybko Polacy wrócą, bo wrócili wiosną. Może nawet się nie opłacało. Trudno powiedzieć. Ale naprawdę gdybyśmy posiedli umiejętność przebaczania, a ta umiejętność przebaczania to jest Chrystus w nas. W Świętej Lipce miałem takie spowiedzi, kiedy kobiety poczciwe płaczą, mój proszę ojca, ktoś mnie w życiu bardzo skrzywdził. Ja ciągle mówię, przebaczam, 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 a to zawsze we mnie jest. Co ja mam robić? Co ja mam robić? Ja mówię, proszę panią, bardzo się cieszę, że pani to powiedziała. Trzeba najpierw Jezusa z krzyża zaprosić do swego wnętrza i powiedzieć, Jezu, w w Tobie, z Tobą przebaczam. Daj zbawienie mnie i tym, którzy mnie skrzywdzili. I odejdzie, bo naprawdę my przebaczamy i mamy obowiązek przebaczać przebaczeniem Jezusa Chrystusa z krzyża, czego sobie i Wam życzę. Amen. No powiedział, że nigdy tego nie ujawni, ponieważ wszyscy wróciliśmy szczęśliwie z Syberii i jestem chrześcijaninem. Mnie obowiązuje przebaczenie. Jestem chrześcijaninem. Z czasem zrozumieliśmy, że gdyby ci dwaj Ukraińcy nie spowodowali naszej syłki na Syberię, to na pewno dzisiaj do Was bym nie przemawiał. Ponieważ pierwszy napad na Polaków w naszej wsi rozpoczął się od naszego domu, na jedynego brata, który ocalał, ale on zdołał uciec. Na pewno byśmy nie żyli. Także tu też ręka opatrzności była. Pojedziecie cierpieć, ale będziecie żyć. Nigdy nie wiemy, że nawet w tym, co Bóg dopuszcza jako zło, może być ogromne dobro. Nie byłoby mego kapłaństwa. Nie byłoby mojej misji, którą próbuję spełniać. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.